Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Błogosławieństwa są piękną drogą prowadzącą do radości i szczęścia. Papież Franciszek rozpoczął nowy cykl kateches podczas audiencji środowych.
Starość jest bogactwem do odkrycia i docenienia, mówią organizatorzy pierwszego kongresu poświęconego duszpasterstwu osób starszych.
Od 29 listopada Włosi zamiast słów "nie wódź nas na pokuszenie" będą w modlitwie Ojcze Nasz używać zwrotu "nie opuszczaj nas w pokusach".
29 stycznia witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Błogosławieństwa stanowią dowód tożsamości chrześcijanina. To jest nasz dowód tożsamości, ponieważ one rysują oblicza Jezusa, Jego styl życia. Te słowa papież skierował do pielgrzymów obecnych na audiencji ogólnej. Dzisiaj rozpoczął nowy cykl kateches, który jest poświęcony pierwszym 11 wersetom kazania na górze.
Franciszek zaznaczył, że orędzie błogosławieństw skierowane jest do całej ludzkości. Jezus przekazuje nowe prawo, ale te nowe przykazania są czymś więcej niż normami. On niczego nie narzuca, ale wskazuje na drogę do prawdziwego szczęścia.
Zauważył także, że byłoby czymś pięknym nauczenie się błogosławieństw na pamięć, aby je powtarzać oraz w umyśle i w sercu nosić to prawo, które dał nam Jezus. Motywem błogosławieństwa nie jest aktualna sytuacja, ale nowa perspektywa, którą ukazuje Pan jako dar od Boga.
Ale co to znaczy słowo błogosławiony? Ponieważ każde z 8 błogosławieństw rozpoczyna się tym słowem. Pierwotne określenie nie wskazuje na kogoś, kto ma pełny brzuch lub dobrze sobie radzi, ale na osobę, która znajduje się w stanie łaski, która dokonuje postępów w łasce u Boga i która wzrasta na Bożej drodze. Cierpliwość, ubóstwo, służba innym, pocieszanie. Kto wzrasta w tym, ten jest szczęśliwy, błogosławiony.
Franciszek zwrócił uwagę, że Bóg, aby dać nam siebie, często wybiera drogi niewyobrażalne naszych ograniczeń, naszych łez i porażek. I to jest radość paschalna, radość, o której mówią bracia wschodni. Ta, która posiada stygmaty, ale jest żywa, przeszła przez śmierć i doświadczyła mocy Bożej.
Błogosławieństwa prowadzą do radości, zawsze, są prowadzącą do niej drogą. Bardzo dobrze nam zrobi wzięcie dzisiaj Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety od 1 do 11 i przeczytanie błogosławieństw, może kilka razy, również w ciągu tygodnia, aby zrozumieć tę tak piękną drogę, tak pewną osiągnięcia szczęścia, które Pan nam proponuje.
Zwracając się podczas audiencji ogólnej do pielgrzymów z Polski, papież Franciszek zachęcił do modlitwy za osoby konsekrowane oraz o powołania do życia zakonnego.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę, w uroczystość ofiarowania Pańskiego, obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Módlmy się za zakonnice i zakonników, którzy oddają siebie Bogu i braciom w codziennej posłudze według swoich charyzmatów, aby zawsze byli wiernymi świadkami zbawczej miłości Chrystusa. Módlmy się również o nowe powołania do życia konsekrowanego. Z serca błogosławię Wam, Waszym rodzinom i wspólnotom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W Watykanie rozpoczyna się pierwszy międzynarodowy kongres poświęcony duszpasterstwu osób starszych. Uczestniczy w nim ponad 550 ekspertów i duszpasterzy z 60 krajów, którzy w episkopatach, wspólnotach, ruchach i innych strukturach Kościoła zajmują się seniorami. Spotkanie, którego organizatorem jest Watykańska Dykasteria do spraw świeckich rodziny i życia, odbywa się pod hasłem "Bogactwo wielu lat".
Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że seniorzy odgrywają centralną rolę w przekazywaniu wiary, w dialogu z młodymi i w ochronie korzeni narodów. to drzewa, które nadal przynoszą owoce, mówił. Kongres jest odpowiedzią na te słowa Ojca Świętego. Wierzymy, że starość nie jest problemem do rozwiązania, ale bogactwem do odkrycia i docenienia, uważa Vittorio Scelzo z biura Dicasteri.
Chcielibyśmy obudzić u osób starszych świadomość bycia bohaterami. Papież Franciszek zachęcał wielokrotnie seniorów, aby nie rezygnowali z aktywnej ewangelizacji. Oczywiście sami tej ewangelizacji też wymagają. Nie możemy zakładać jako oczywistość, że nasi seniorzy, skoro chodzą do kościoła, to nie mają problemów duchowych. To pokolenie, które również potrzebuje pomocy i opieki duszpasterskiej. Kolejna istotna sprawa to długowieczność. Wzrasta średnia życia na całym świecie, nie tylko w krajach bogatych. Po raz pierwszy w historii mamy ogromną liczbę osób, które już nie pracują, ale pozostają w dobrym zdrowiu. To ludzie, którzy mają bardzo wiele do przekazania Kościołowi, mogą być znakomitymi ewangelizatorami, ale aby tak się stało, należy pomóc im odnaleźć duchowy sens i znaczenie ich wieku.
Modlitwa jest jakby naszą bronią, przypominającą, że pokój wyrażający się w postawie solidarności i braterstwa pozostaje fundamentem, na którym powinno opierać się życie ludzi naszych czasów. To słowa przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, wygłoszone podczas spotkania przedstawicieli różnych wyznań i religii w Genewie. Kardynał Miguel Guichot wziął udział w nabożeństwie organizowanym przez Stałą Misję Stolicy Apostolskiej przy siedzibie ONZ.
W czasie spotkania przywołano tegoroczne orędzie papieża na Światowy Dzień Pokoju. Pokój, droga nadziei, dialog, pojednanie i nawrócenie. Franciszek zaprasza w nim, aby odkryć ponownie właściwą tożsamość pokoju w wymiarze osobistym oraz wewnętrznym, jako pragnienie wpisane w serce człowieka.
Stąd modlitwie o pokój powinien zawsze towarzyszyć najwyższy szacunek dla godności każdego człowieka, która jest podstawą fundamentalnych praw osoby ludzkiej. Bez tego szacunku nie może być mowy o modlitwie osobistej oraz wspólnotowej, ani o gwarancji pokoju. Błagajmy Pana za ofiary przemocy terrorystycznej, prośmy za pogrążone w smutku rodziny oraz za osoby przesiedlone. Miejmy śmiałość modlić się także o nawrócenie dla dżihadystów i terrorystów. To słowa kardynała Filipa Ouedraogo, metropolity Ouagadougou w Burkina Faso.
W swoim wystąpieniu kardynał Ouedraogo ostro potępił nieopisane barbarzyństwo, które okrywa żałobą rodziny i społeczeństwo Burkina Faso. Wezwał tych, którzy sięgają po broni i ładunki wybuchowe, aby zaprzestali zabijać swoich niewinnych braci i siostry.
Hierarcha jest bardzo zaniepokojony sytuacją w kraju. Pyta również głośno o tożsamość sprawców przemocy, o to, kto ich wspiera, kto finansuje oraz organizuje. Wskazuje, że zapewne istnieją czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Dodaje, że zarówno państwo, jak i siły bezpieczeństwa wydają się trochę przytłoczone wydarzeniami.
Ataki ze strony terrorystów są globalne, to znaczy, że dotyczą całej ludności, katolików, protestantów oraz samych muzułmanów. W tej sytuacji dialog międzyreligijny pozostaje priorytetem. Hierarcha przypomniał także o zasadniczej roli mediów w przeciwstawianiu się nienawiści i przemocy we wszelkich formach.
Inspiracji Sanktuarium Maryjnego w Walsingham 29 marca tego roku wierni Kościoła rzymskokatolickiego w Anglii dokonają aktu osobistego oddania się Matce Bożej. W 1381 roku aktu zawierzenia Maryi całego kraju dokonał król Ryszard II w uroczystym ślubowaniu w Westminster Abbey.
W obliczu politycznej burzy brytyjski władca zawierzył swój kraj Matce Chrystusa, oddając go pod jej obronę i przewodnictwo. Anglia otrzymała wówczas tytuł Wiana Maryi, a słynęła z tak gorącego nabożeństwa do Matki Bożej, że mówiono nawet o brytyjskiej pobożności maryjnej. Jak podkreśla sanktuarium w Walsingham, 29 marca nie chodzi o powtórne złożenie kraju w darze Maryi, bo to już się dokonało, ale chodzi o osobistą decyzję zawierzenia się pierwszej uczennicy Chrystusa, aby otrzymać jej pomoc w misji budowania silnych duchowych podstaw dla nowej ewangelizacji na wyspach. jak pisze mariolog Wincenty Łaszewski, objawienia, jakich w 1061 roku dostąpiła Lady Richeldis de Faversé, wdowa mieszkająca na dworze w Walsingham, zapoczątkowały trwającą przez 5 wieków epokę maryjną na Wyspach Brytyjskich. Są tacy, którzy wierzą, że czas ten jeszcze powróci, czego symbolem ma być odbudowana świątynia w Walsingham. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Londyn.
Często są traktowani jak niewolnicy za wykonywaną pracę, nie zawsze otrzymują zapłatę albo pracują tylko za kawałek chleba i miejsce do spania. Tak o sytuacji migrantów w Libii mówi włoski dziennikarz, który niedawno odwiedził ten kraj.
Francesco Battistini podkreśla, że ich sytuacja jest często bez wyjścia. Aby móc się jakoś utrzymać i przeżyć, zmuszani są do wstępowania w szeregi zbrojnych milicji.
Szacuje się, że obecnie na terenie Libii przebywa około 700 tysięcy uchodźców. Około 6 tysięcy przebywa w specjalnych ośrodkach, które kontroluje rząd lub zbrojne milicje. Zdecydowana większość uchodźców to mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej. Całymi dniami krążą po ulicach i placach, mając nadzieję, że ktoś ich zatrudni. Jeżeli im się to udaje, to otrzymują najprostsze prace na budowach oraz w barach. Bywa, że za wykonaną pracę, która trwa nawet 10-12 godzin dziennie, nie otrzymują wynagrodzenia lub dostają tylko żywność i miejsce do spania. Zdarza się, że są sprzedawani na kilkanaście czy więcej dni przez właściciela firmy prowadzącej budowę bojówkom, aby wykonywali dla nich konkretne zadania. Aby utrzymać pracę na budowie, często zgadzają się na to i wstępują do zbrojnych milicji.
W nowym wydaniu mszału rzymskiego w języku włoskim, który zostanie opublikowany 12 kwietnia, zmieniono fragment modlitwy Ojcze Nasz. Prośbę nie wódź nas na pokuszenie zastąpiono tłumaczeniem nie opuszczaj nas w pokusach.
Biskupi włoscy już kilka lat temu omawiali ten temat, aby jak najlepiej przetłumaczyć oryginał. Sprawa jest tym delikatniejsza, że już jako małe dzieci uczymy się mówić nie łudź nas na pokuszenie i jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni.
Głos w tej sprawie zabrał także papież Franciszek, który tłumaczy. To człowiek upada, a nie Bóg wrzuca nas w pokusy, aby potem zobaczyć, jak upadliśmy. Dobry ojciec tak nie robi, pomaga natychmiast się podnieść. Tym, który wodzi nas na pokuszenie, jest szatan, to jego robota. A sens tej prośby z modlitwy Ojcze Nasz jest taki. Kiedy szatan wodzi mnie na pokuszenie, proszę cię, Ojcze, podaj mi rękę.
Odmawianie nowej wersji modlitwy Ojcze Nasz we włoskich kościołach zacznie obowiązywać od pierwszej niedzieli Adwentu tego roku, a więc 29 listopada. Wcześniej będą dostępne pisma i broszury wyjaśniające oraz pomagające wiernym w przyjęciu nowej wersji tłumaczenia.
Arcybiskup Chieti Vasto we Włoszech wskazuje, dlaczego terminu na pokuszenie nie można rozumieć jako zwykłej próby, którą zsyła na nas Pan. Mówi arcybiskup Bruno Forte.
Jedną rzeczą jest prośba w rozumieniu generalnym, a drugą słowo znajdujące się w modlitwie Ojcze Nasz, które jest takie samo, jak to użyte w Ewangelii świętego Łukasza w odniesieniu do pokus, które miał Jezus. One były prawdziwymi pokusami. Nie chodzi więc zwyczajnie o jakąkolwiek próbę życiową, ale o prawdziwe pokusy. To coś lub ktoś zachęca nas do czynienia zła, albo chce nas odłączyć od jedności z Bogiem. Dlatego więc sformułowanie na pokuszenie jest słuszne i słowo, które mu odpowiada, musi być słowem, które pozwoli zrozumieć, że nasz Bóg jest Bogiem, który nas wspiera, pomaga nam, abyśmy nie wpadli w pokusy. To nie Bóg, który chciałby nas mieć w pułapce. To jest myślenie całkowicie nieakceptowalne.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.